Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia przedstawia.
Reportaż Aliny Głowackiej i Alicji Maciejowskiej. Ci wspaniali chłopcy na swych warczących maszynach.
Historia firmy sięga 1896 roku i założona była przez Stevera. Zakład nazywał się Steverwerke i produkował samochody osobowe. Samochody bardzo eleganckie, jak na ówczesne czasy.
Po Izbie Pamiątek Szczecińskiej Fabryki Mechanizmów Samochodowych Polmo S.A. oprowadza nas wiceprezes zarządu Janusz Skibiński. A teraz przenosimy się do warszawskiego mieszkania Bogusława Prugara-Kettlinga, wieloletniego byłego dyrektora fabryki Polmo.
Kiedy pan przyjechał do Szczecina, co Polmo produkowało?
O, proszę pani, też ciekawy zakład. Tak jak się Polska Ludowa, ja tak mówię, rozwijała. Łóżka dla szpitali, stoliki operacyjne dla wojska, fotele dentystyczne. No bo w tym okresie, zaraz po wojnie, to były najważniejsze rzeczy. Później zimna wojna. Trzeba zbrojeniówkę wtedy było na gwałt robić. Przerabialiśmy po amerykańskie Studebakery na wozy pontonowe dla saperów, robiliśmy przyczepy na elektrownie dla wojska, robiliśmy łącznościowe pojazdy, robiliśmy tak zwane wszobojki, bo to wtedy wojsko potrzebowało do dezynfekcji ubrań. W 1955 roku, w 1956 nastąpił przewrót, odwrót i tak dalej. Wszystko się pozmieniało, produkcja ta specjalistyczna, wojskowa przestała być aktualna, no i wtedy zapadła decyzja, tak staraliśmy się, żeby motocykle, bo to był taki kierunek na coś dla ludzi.
Kiedy wspominamy lata 50., a zwłaszcza lata 1955, 6 i 7, to kojarzymy je przede wszystkim z wielkimi zmianami politycznymi. W dalszej konsekwencji z gospodarczymi, ale również kulturalnymi. To jest ta właśnie słynna odwilż.
Dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie Jerzy Jasiuk.
Tyle tylko, że wydarzenia kulturalne i polityczne przyćmiły wydarzenia gospodarcze. A przecież ta szczególna i wielka odwilż, nie do przecenienia, miała ogromny wpływ na uzewnętrznienie pewnych pomysłów technicznych, pewnych idei gospodarczych. One wśród inteligencji polskiej pierwszych lat powojennych istniały. Proszę nie zapominać, że pierwsza koncepcja produkcji samochodu osobowego, seryjnego, wiązała się z nawrotem do idei współpracy z firmą włoską Fiat i zaczęto nawet na Żeraniu budować fabrykę specjalnie dla współpracy z firmą Fiat. Natomiast w końcu lat 40. sytuacja się zaostrzyła, zamroziła. Powstało zjawisko znane powszechnie pod nazwą zimnej wojny, ale to wcale nie wiązało się z tym, żeby polska inteligencja techniczna wyzbyła się pewnych marzeń, pewnych zamiarów, pewnych koncepcji. I kiedy zaczęła się ta sytuacja zmieniać, około roku 1955, a w istocie rzeczy już rok wcześniej, wiąże się to generalnie biorąc ze śmiercią Józefa Stalina. I wtedy te wszystkie pomysły, te wszystkie koncepcje miały szansę uzewnętrznienia.
No i też bardzo szybko, w ciągu 2 lat, uruchomiliśmy produkcję motocykli Junark. Z tym, że myśmy uruchamiali, ale pracowaliśmy wspólnie z Łodzią. Łódź robiła silniki, robiła gaźniki, natomiast myśmy robili montaż i całe podwozie. Były 3 fabryki motocyklowe, bo była SHL-ka, WFM-ka i była szczecińska fabryka motocykli, najnowocześniejsza. pod każdym względem z fabryk motocyklowych.
Junak był, zdaje się, najlepszy.
To była inna klasa. Junaki to były silniki 350, najcięższe. No, dla starszych chłopaków, dla dorosłych mężczyzn. Wyprodukowaliśmy w sumie około 100 tysięcy.
Obok dyrektora Prugara w pamięć pracowników Polmo wpisał się także dyrektor Stanisław Fortuński. Mówi inżynier Maria Bartnikowa.
Przyszłam do pracy, kiedy Fortuński już był dyrektorem. Przyjął mnie bardzo serdecznie, a ja w takiej granatowej sukieneczce, białym kołnierzyczku, skromna dziewczyna, nie znająca żadnego słowa brzydkiego. Jak on mnie zobaczył, to powiedział: sierotka. I zawołał mojego przyszłego kierownika i mówi, żeby mnie dał na przeszkolenie do pana Łuby. Ja myślałam, że to jest wybitny fachowiec. A on po prostu znał język odpowiedni. No i ja miałam jeszcze swojego kierownika, który ze mną pracował rok, a później odszedł i to wszystko spadło na moje barki. Ale tu młoda dziewczyna po studiach, no niewiele człowiek umie, prawda? Więc zawołałam tych swoich chłopaków, wszystkich razem, powiedziałam tak: tylko nie przychodźcie do mnie w sprawach fachowych. Ja wam wszystko załatwię, co wy chcecie. Materiały, narzędzia, pokłócę się o was z innymi. Tylko nie pytajcie mnie się, jak to ma być zrobione, bo ja tego po prostu nie umiem. Ja się dopiero od was nauczę. Od tego czasu miałam sztamę z nimi przez te wszystkie lata, które pracowałam. Że jak odchodziłam do inwestycji po jakimś okresie czasu, to nawet poszli do dyrektora i powiedzieli, że one i chłopa nie chcą. Oni mnie chcą z powrotem. W 56, jak ja przyszłam, to przyszło najwięcej inżynierów do Polmo. To był ostatni rok chyba nakazu pracy. No i dostałam takie mieszkanie z hali produkcyjnej, był zrobiony hotel robotniczy, gdzie między pokojami była sklejka. Jedna panna byłam, przyjechało jeszcze jakieś małżeństwo po studiach ekonomicznych, a resztę to byli sami panowie. Ten okres w każdym razie pracy z dyrektorem Fortuńskim to bardzo mile wspominam, bo wszystkim mówił per ty. Na zabawę jak poszedł, to bawił się z nami wspólnie. Każdy dział organizował w inną sobotę swój bal. Uroczystości z moimi pracownikami obchodziłam 3 razy w roku. To było w Sylwestra, Wielką Sobotę i Wigilię. Dyrektor razem z dyrektorem Prugarem, swoim zastępcą, w każdym dziale składali życzenia. A mój dział chodził, sprawdzał, czy wszystko jest wyłączone, czy zabezpieczony zakład, i wtedy my siadaliśmy do stołu.
A jak pani męża poznała na balu?
Proszę panią, męża poznałam w hotelu. Zwracałam na niego uwagę, bo taki czyściutki. Mieliśmy taką wspólną kuchnię. Mój mąż tam prał, wieszał wszystko. Mówi: taki czyściutki, no. Ładny chłopak. Ja byłam energetykiem i Fortuński mnie zawołał i mówi: słuchaj, w kotłownię będziemy na święta wyłączać, w związku z tym zadbaj tam o to, żeby chłopcom było ciepło. Pierwszego mojego męża spotkałam i mówię: proszę pana, niech pan do mnie przyjdzie, zostanie pan 2 piecyki, żeby panu było ciepło. A on myślał, że ja się tak nim zainteresowałam. I pojechałam do Poznania, mieliśmy wolne między świętami, ale mnie tu coś ciągnęło. To wszystko jest przeznaczenie chyba. Ciągnęło, że ja na Sylwestra przyjechałam tutaj. No, rozebrałam się, poszłam do łóżka, a moi koledzy z pokoju obok: proszę panią, możemy pożyczyć żelazko? Za chwilę przychodzi nam pożyczyć jeszcze coś. Bo mój mąż powiedział, że bez mnie nie pójdzie na Sylwestra. No ale w konsekwencji poszłam. Pracowaliśmy tak długo, aż mąż nie skończył studiów. Jak skończył studia, ponieważ o tym samym kierunku jak ja, to Fortuński mnie zawołał i mówi tak: słuchaj, ty jesteś elektrykiem, twój mąż elektrykiem, no będziecie pracować razem. Czy pan sobie wyobraża z żoną pracować? Nie. Ja mówię: to ja sobie też nie wyobrażam. No i Fortuński wyraził zgodę, że mąż odszedł. Ale Fortuński miał ten plus, że bardzo się cieszył, jak się młodzież dokształcała. Wielki nacisk kładł na to, żebyśmy swoje kwalifikacje podnosili. Poza tym podchodził do nas sercem. On znał całe rodziny, znał, kto jakie dziecko urodził, jak temu dziecku jest na imię, otaczał ich opieką, a równocześnie był wymagający.
No a kiedy zdążył przyjść na świat Paweł?
Paweł przyszedł w 59 roku. W 57 roku mieliśmy ślub w Poznaniu.
Ciekawostka zakładu, praca dyplomowa byłego wiceprezydenta Szczecina, Pawła Bartnika. Obronił ją na piątkę, przyszedł taki zadowolony z matką. Otrzymał wtedy jeszcze z rąk moich skromną pieniężną nagrodę.
Jestem takim trochę dzieckiem tego zakładu i tak jak już to Bała powiedziała, tam się rodzice poznali, razem pracowali. Ja też jako już dziecko mieszkałem w tej hali produkcyjnej, która została zamieniona na hotel. Też mieszkałem i pamiętam to, jak mieszkaliśmy ze wspólną kuchnią z 10 rodzinami i wspólną toaletą. Potem przeprowadziliśmy się też do mieszkania służbowego, gdzie już było mniej na szczęście na kuchnię, tylko 4 rodziny, potem 3 rodziny. Potem chodziłem do przedszkola zakładowego. I właściwie w moim domu o niczym się innym nie mówiło, tylko o planach produkcyjnych, o tym, że jakichś odkówek nie ma. To był mój świat, w którym ja żyłem. Jako Szczecinianin się czułem dumny strasznie, bo my w Szczecinie jesteśmy tacy trochę zakompleksiali. Jak człowiek jechał gdzieś tam do innych miast, to zawsze nam brakowało tego, czym moglibyśmy się pochwalić. A tu Junakiem można się było pochwalić. I myśmy mówili, a Junak jest ze Szczecina. Tuż obok tego naszego mieszkania był tor motokrosowy budowany przez fabrykę motocykli Juniak, na którym ścigano się i to był też podstawowy sport. I dla mnie ci krosowcy, Orzepolski, Wiatr, Kurowski, to były takie młodzieńcze, czy dziecięce w zasadzie, idole. I ja nie wiedziałem, jak się nazywa prezydent Szczecina, na pewno, ale to wiedziałem, jak się nazywa każdy po kolei dyrektor Junaka. Ja do dziś mogę po kolei wszystkich wymienić. Nie dlatego, że pisałem pracę, ale dlatego właśnie, że to było moje życie, w którym ja tam tkwiłem. I tą pracę tak naprawdę napisałem, żeby się wyzwolić z tego polu. No i tak w ten sposób to dokonałem.
Inżynier Zbigniew Konieczek, konstruktor.
Ja zaczynałem od pracy w biurze konstrukcyjnym i natychmiast w sekcji prób i badań. I byłem kierownikiem najpierw sekcji prób i badań, więc rozumie pani, że do moich obowiązków należało próbowanie tych motocykli czy motocykli z wózkiem, w związku z czym jak najwięcej trzeba było jeździć. A wtedy jako młody człowiek, prawda, gdzie motocykli nie było na początku, to była frajda duża. Junak był, jeśli chodzi o prowadzenie, bardzo dobrym motocyklem. Naprawdę prowadził się najlepiej z tych wszystkich zagranicznych motocykli. Leżał na drodze, jak to mówią. Trzymał się dobrze drogi, był naprawdę bezpiecznym pod tym względem motocykl.
Junak miał wady też. Taką największą wadą było to, że się mu łamała rama, na której ten Junak był umieszczony i było kilka śmiertelnych wypadków z tego powodu. Potem to udoskonalono. Wiem na przykład, że Fortuński szczególnie dosyć specyficznie działał. Ale tamte czasy pozwalały na specyficzne działania. On na przykład ściągnął wszystkie najlepsze motocykle świata do zakładu. I te wszystkie motocykle stały w prototypowni i ci konstruktorzy, oni często konstruowali na podstawie oględzin tych motocykli, które on im przywiózł.
To jest... Można to nazwać wywiadem technicznym?
No tak, można by było powiedzieć. Dzisiaj to trzeba było za to pewnie płacić. Oprócz tego jeszcze strasznie ważny był ten cały motokros i to, co tam się działo. Tutaj tłumy ludzi przychodziły i to trzeba też popatrzeć, że to myśmy w tych czasach, lat 60. mieli tu otwarty świat. Tutaj przyjeżdżali ludzie jakimiś innymi samochodami, których tu w ogóle nie było. Z jakimiś motocyklami, których nigdy nikt w Polsce nie widział na oczy i nigdy nie zobaczył poza Szczecinem. I myśmy to wszystko mogli sobie oglądać, dotykać i tu się co roku odbywały Mistrzostwa Świata na tym motokrosie. Mało kto w Polsce to wie i pewnie nigdy już tego nie dożyjemy, że polska marka polskiego pojazdu mechanicznego została mistrzem świata fabrycznym. W Garmisch-Partenkirchen fabrycznie zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. To jest najlepszy motocykl, wygrał z japońskimi, z BMW. Ze wszystkimi motocyklami światowymi wygrali wówczas Mistrzostwo Świata w 1962 roku. Jeżeli się wygrywa Mistrzostwo Świata w 1962, a w 1964 podejmuje się decyzję, że likwidujemy produkcję, no to gdzieś tkwi błąd. Przecież no nie może być tak, że taka marka jest likwidowana, zamiast ją doskonalić.
Co położyło Junaka?
Mówiono, że cena. Koszty produkcji były może za wysokie, nie liczono się z kosztami wtedy. Plan był najważniejszy, po trupach, plan. I zamiast przyjrzeć się, jak obniżyć koszty, no to trzeba zaprzestać produkcji.
Błędem było to, że niestety poprzez system tego Junaka nie doskonalono. Normalnie na świecie tego typu produkcję się co roku doskonali. A potem była decyzja nawet nie polska, tylko LWPG, która powiedziała, że motocykle nie będą produkowane w Polsce poza WSM, słabym motocyklem, i że będą produkowane w Rosji i Czechach i Niemczech MZ-ki. I po prostu wycofano te motocykle. Była decyzja polityczna, a nie decyzja jakakolwiek inna. I tyle.
I mimo, że był opracowany już nowy model M14. I my próby tych naszych nadwozi, bardzo nowoczesnych, robiliśmy montując w te nadwozia silniki MZ niemieckie. Ten motocykl wymagał jeszcze dopracowania, ale byłby to na owe czasy, to był motocykl, jakiego na świecie nie było. Obudowany, piękny, ładny motocykl. No niestety nie ukazał się. Jeszcze jest chyba prototyp, to znaczy tego nadwozia w naszym fabrycznym muzeum.
Czy pamięta pan taki epizod z dziejów fabryki pod tytułem Smyk?
Oczywiście. To się znowu urodziło, wie pani, w ten sposób, że Mielec pierwszy zaczął. Więc Mielec to była fabryka lotnicza. Gogomobila zerżną niemieckiego. Specjalnie skonstruował silnik do tego i zrobił samochód...
Mikrus.
Mikrus, tak. Więc wtedy motoryzacja się też... No jak to mamy motoryzację i nie będziemy mieli. I BKP MOT, bo to nie nasza konstrukcja była. BKP MOT skonstruował Smyka. Do Smyka przewidział silnik Junaka, tak. Nie bardzo się do tego nadawał, ale nie było czasu, bo trzeba było pokazywać. Natomiast nadwozie było takie przyjemne. Przecież z żoną kiedyś parę razy jeździliśmy do Międzyzdroi z powrotem. No trzeba było blisko fabryki się kręcić, nie za daleko, bo silnik był motocyklowy, to się nie nadawał do
tego. Ale miał pan swojego Smyka?
Miałem, bo 20 myśmy wyprodukowali i później mogliśmy kupić.
Czy większość egzemplarzy rozeszła się wśród załogi?
Tak, wszystkie.
O, stoi przed nami to cudo. Tak, proszę to nam opisać.
Więc Smyk, samochód, gdzie drzwi ma otwierane z przodu.
Ale on sprawia nawet wrażenie dosyć takiego pakownego. No, cztery osoby to przecież powodzeniem mieszka.
Tak, ale tak. Dużo jest więcej miejsca niż w maluchu przecież w środku.
Otwierane tutaj do przodu to wszystko było. Także on miał swoje
zalety. Aha. W ten sposób.
Ale to strasznie niewygodne wchodzenie.
Oczywiście. Silniczek z tyłu. W pierwszej wersji to one nie miały tutaj tych bocznych drzwi, prawda?
No to jak wchodzono?
A odchylało się siedzenie.
I jeszcze przez te siedzenia trzeba było przejść?
Tak, to dla sprawnych by.
Rodzina mogła jechać w każdym razie. Lepiej niż w maluchu, nie?
Smykiem pani jeździła?
Proszę panią, nie.
Ale Cyrankiewicz jechał smykiem,
Tak. No i teraz cały ambaras z tym, że no muszą premiera przewieźć. Postawili na górce, bo jakby czasem nie zapalił, żeby go trochę pnąć. Pan premier wsiadł. No i co najgorsze, premier przejechał zakład na portiernię główną, a ochrona nie zdążyła za nim. I to był jeden bieg po prostu.
I to znaczy Smyk tak pędził.
To znaczy Smyk tak pędził, a oni nie zdążyli.
Czy Gryfią pani jeździła?
Nie, Gryfią to chyba nikt nie jeździł.
Gryfia była jedna tak naprawdę. To był taki samochód trochę podobny wewnątrz do tarpana. On miał trzy miejsca w rzędzie. Wiem, że w momencie jak konstruktorzy wymyślali ją, to w ogóle byli zamknięci w hali konstrukcyjnej, żeby Amerykanie się nie dowiedzieli, co my tam wymyślamy, i tam w ogóle im jedzenie dostarczano i tak dalej, oni tam byli pozamykani.
Bo jeszcze wystąpiło. Nikomu nie wolno było.
Nikomu nie wolno było wejść, to było strasznie tajne. Ale jak już ją w końcu wymyślono i zbudowano, to wywieziono ją na autostradę tutaj, tą szczecińską, i tam były próby. I ona się niestety przewracała przy zgręcie. Szczególnie w lewo, bo jakby ten kierowca obciążał ją i jak nie było kogoś, kto jechał z kierowcą, to worki z piaskiem wkładano po drugiej stronie, żeby się Gryfia nie przewróciła.
To był trójkołowiec. Napęd był na koło tylne. Ja akurat byłem konstruktorem tego napędu. Po to, żeby on mógł jeździć do tyłu, musiał mieć jeszcze specjalną taką skrzynkę do zmiany kierunku. Ale najśmieszniejsze to było to, że Silnik był chłodzony powietrzem. No i w Junaku ten silnik omywany powietrzem, bo przecież ta cienka rama nie zasłaniała tego silnika, to on był dobrze chłodzony. Natomiast tutaj wpakowano ten silnik poza siedzenie. Ten silnik był przegrzany. On, w ogóle ten samochód z samego założenia, i tam nie można było wyperswadować, niektórym był nieudany. Tym niemniej odbył się taki dość śmieszny pokaz tego samochodu w Warszawie dla pana ministra Lesza i ówczesny główny konstruktor, pan inżynier Kazuba. No umówiliśmy się z nim, że tak, ja ponieważ jeździłem tym samochodem, to ja będę woził ewentualnie tego ministra, a pan inżynier Kazuba już później na jakimś tam posiedzeniu wyjaśni im, że niestety tą koncepcję tego samochodu trzeba zupełnie przemodelować, bo gdyby, broń Boże, oni zadecydowali, że to należy produkować, to byłaby rozpacz. Mimo że, przyznam, ten plastyk zrobił wszystko, żeby to było dość ciekawe, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny.
Grycha była tak naprawdę próbą szukania dla zakładu szansy pozostania w produkcji finalnej motoryzacyjnej. To już było pod koniec, kiedy było już mówione o tym, że Junaka nie będzie produkowanego i oni szukali różnych szans swoich.
Oczywiście każda grupa inżynierska, która opracowała swój projekt, chciała, żeby ten właśnie projekt był wprowadzony do seryjnej produkcji. I ci z Małopolski, którzy opracowali Meduzę, i ci, którzy opracowali Mikrusa. Także zaistniała w drugiej połowie 1957 roku pewnego rodzaju rywalizacja na odcinku małej motoryzacji. Zwyciężył w tej rywalizacji Mikrus, ale niestety na krótko.
On był bazowany trochę na niemieckim Gogomobilu i to już był taki samochód bardziej z prawdziwego zdarzenia. Gdyby go rozwijano, być może, że do tej pory mielibyśmy rozwój jakiegoś mniejszego samochodu własnego dla ludzi, prawda? A nie tak, że musieliśmy później kupować licencje i tak dalej.
Sukces Junaka był niewątpliwy i jest niewątpliwy. Są uważane za bodaj najlepsze w powojennej polskiej produkcji motocyklowej. A co ciekawe, po 40 latach obecnie niejako następuje renesans zainteresowania tymi motocyklami, bowiem całkiem niedawno odbył się tutaj w Polsce zlot posiadaczy motocyklów Junak, którzy mówili o tych motocyklach z równym uwielbieniem jak posiadacze Harley'ów o swoich wspaniałych maszynach. I w zasadzie można by żałować tylko jednego, jeśli chodzi o Junaki, że przerwano ich doskonalenie. Sam zastanawiam się, jak to się stało, że polska produkcja w dziedzinie motocykli w jakimś stopniu zaczęła być wyhamowywana z biegiem lat. To nie tylko przydarzyło się niestety Junakowi.
Właśnie dziwne są te takie kolejne szlabany opuszczane na polską motoryzację.
Przecież w ogóle, żeby tego malucha zacząć robić na Śląsku, to przecież w tajemnicy Gierek z Wrzaszczykiem wtedy budowali halę na Śląsku, mówiąc, że to zupełnie do czego innego się buduje, żeby nie doszło przypadkiem do Gomułki, bo by zadbał o to, żeby wybić z głowy i co im tam się motoryzację w Polsce zachciało. Nawet w Związku Radzieckim oni też samochodów nie mieli. Wszystkie i ciężarowe, i Fiaty kupowali, inne kupowali, bo motoryzacja, znaczy do zbrojeniówki, to oni mieli doskonałe, te Skoty, nie Skoty, czołgi, to wszystko, ale dla ludzi nic, bo to szkoda było pieniędzy dla obywateli wydawać na samochody, żeby się w głowie wywracało i żeby im socjaliści przestał podawać, prawda? Bo tak to było.
No i tak w pełnym biegu wszystko zatrzymane, decyzja nie produkuje.
Decyzja nie. Tak. Myśmy mówili zmniejszyć produkcję, uruchamiać drugą produkcję, na ten przejmować to, cośmy później przejmowali, układy kierownicze i wały z tego, no ale decyzja była krótka. Przerwać, bo w Polsce nie ma potrzeby tyle motocykli produkować, jest kłopot, jest to, jest tamto, nie ma zbytu tego. Duże kłopoty miałem z załogą. Nie chcieli się pogodzić absolutnie, że my z takiej finalnej fabryki produkującej wyrób gotowy, motocykl jeszcze, fabryka znana w Polsce i teraz mamy zacząć robić wały napędowe i układy kierownicze, kooperacyjny zakład, nikt o nas nic nie będzie wiedział i po co to tak. Kadra była fantastyczna, wie pani, właściwie wielu inżynierów z naszej fabryki poszło na dyrektorów, inżynierów głównych do maszyn budowlanych, do załomia. To byli tak zgrani ludzie, to się ze mnie śmiali tam Prugar. Prugar nie potrzebuje nic mówić, on tylko brwią ruszy i już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zresztą nie było takich, wie pani, że tam sobota, niedziela, weekend. Tylko w sobotę to się zawsze chodziło, a w niedzielę to się szło do pracy, bo było wykonaj plan, prawda? I zresztą ludzie szli też dosyć chętnie, bo w godzinach nadliczbowych to sobie więcej zarobi. Później się trochę zmieniło, ale w tych okresie ja byłem na 80 na liście płac. Fortuński w tych latach tam 60-63-2, Fortuński był 40 jako naczelny dyrektor. Ale się robiło.
Prezes Tadeusz Zapłata. Temu zakładowi Polmo towarzyszy tyle dobrych myśli, pozytywnych emocji ze strony starych pracowników, którzy szalenie się interesują tym, co tutaj się dzieje, że właściwie to powinno stanowić jak gdyby taką ścianę ochronną dla zakładu. Jak będzie dalej wyglądała produkcja zakładu? Czy utrzyma się? No utrzyma się chyba.
Znaczy ja głęboko w to wierzę, że się to utrzyma, bo sens pracy jest w tym, żeby wierzyć w to, co się robi. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że przedsiębiorstwa takie jak Polmo nie są przygotowane w ogóle do walki na tym rynku. To przedsiębiorstwa były budowane według pomysłu kogoś, kto sobie władzy centralnej umyślił, że gdzieś tam na mapie ma powstać Nowa Huta, ma powstać Polmo i ma produkować takie czy inne produkty. I dzisiaj wszystkie te problemy w tym jednym przedsiębiorstwie muszą się skupić. Rynek ma swoje prawa. Musimy schodzić z wszystkich kosztów, a koszty pracy w tym przedsiębiorstwie stanowią ponad 30% w ogóle kosztów, w związku z tym i również z zatrudnieniem. Nie ma innego rozwiązania. Są nowe technologie. Takie jedno porównanie chciałbym zrobić, że nowe technologie, które się wprowadza, i to też starzy pracownicy, jeśli będą słuchać, to mogą sobie porównać, że jeśli dla produkcji układu kierowniczego do Poloneza w granicach około 100 tysięcy rocznie potrzeba było zatrudnienia bezpośrednio w produkcji, na wydziale produkcyjnym około 100 do 120 osób. To dzisiaj do wyprodukowania tej samej ilości kierownic do Opla potrzeba 30 osób, więc to są te różnice, których niestety nie da się uniknąć. Nowe zawsze jest może i szczęściem dla niektórych, co zostają, ale dużym nieszczęściem dla tych, co muszą odchodzić. Niestety tak jest życie. Jak kiedyś byliśmy najważniejszą fabryką w Polsce, na której wisiał, przepraszam za takie określenie, cały przemysł motoryzacyjny, to dzisiaj jesteśmy małą fabryczką, pomimo że nie jesteśmy obszarowo mniejsi, ponieważ wielkie, ogromne koncerny nie muszą kupować w tej fabryce. Dzisiaj rynek jest światowy, producentów kierownic, wałów napędowych jest bez liku, są mocniejsi, silniejsi ekonomicznie, no i działają na globalnym rynku, czego my nie potrafimy robić, bo gdzie mieliśmy się tego nauczyć? Pomimo, że z fabryki ludzi musi odejść i na emerytury, ale i również w zwolnieniach grupowych, to myślę, że ci, co zostają, są w dalszym ciągu związani z tą fabryką jak rodzina. Ja w ogóle twierdzę, że w takiej fabryce jak Polmo, czy w ogóle każdej innej, jeśli chce przyjść do pracy syn, to powinniśmy, i jest trzech kandydatów, to syna powinniśmy przyjąć przede wszystkim, a inni kandydaci powinni poczekać.
Zna pan dzieje tej fabryki, zna pan okres jej najwyższego wzlotu. Czy nie żal trochę, że polska motoryzacja nie wybiła się na niezależność, że jednak mimo tylu wysiłków nie powstał jakiś oryginalny polski samochód, który byłby w stanie konkurować z tym, co na zachodzie?
Ja myślę, że żal i myślę nawet, że to było możliwe, bo to nie był jakiś ogromny problem, może finansowy tak, ale nie techniczny, bo przecież myślę, że w Polsce mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy potrafiliby to zrobić, skonstruować, ale myślę, że to, czy to było możliwe, trudno mi na ten temat powiedzieć, bo
prawa RWPG tutaj działały.
Tak, to po pierwsze, po drugie i wewnątrz kraju był chyba taki bardzo dużo partykularyzmów, bo można powiedzieć, że takim ostatnią próbą zjednoczenia tego przemysłu motoryzacyjnego były próby pana Wilczka, który miał pomysł, żeby rzeczywiście z tych fabryk zrobić jeden jak duży organizm, który by był w stanie konkurować, bo wtedy można było wydawać ogromne środki na rozwój. No i wtedy właściwie nikt nie zastanawiał się, jak ten pomysł ewentualnie zrealizować, tylko jak to po prostu obrzydzić, jak nie robić tego, żeby jednak FSO, kto kogo ma wchłonąć, czy FSO Bielsko-Biała, czy Bielsko-Biała FSO, no okazało się, że jednej wchłonął DU, a drugich Fiat i z tego pomysłu nic nie zostało. Już dzisiaj szans na polski samochód i na polski w sensie polskich fabryk, przemysł motoryzacyjny, już szans nie ma. Myślę, że już nie ma chyba miejsca na w ogóle na jakichś nowych producentów samochodów. Rynek jest nasycony, możliwości produkcyjne koncernów przewyższają możliwości rynku i są chyba większe od popytu na 15-20% oceniane. Kryzys w Azji spowodował jeszcze większe zamieszanie, w związku z tym ktokolwiek by dzisiaj, chociaż wszystko jest możliwe, bo ktoś może mieć taki pomysł, bo na tym polega rynek, na tym polega konkurencja, więc może ja bym się wycofał z tego, że to jest niemożliwe. Być może jest to możliwe, tylko pomysłu na to nie ma i nie ma człowieka, który by chciał to zrealizować.
Był to reportaż Aliny Głowackiej i Alicji Maciejowskiej zatytułowany Tamci wspaniali chłopcy na swych warczących maszynach. Oprawa muzyczna Maliny Zasadzińskiej. Audycję zrealizował Marian Adamski.